Boża łaska i Boży pokój niechaj towarzyszy nam wszystkim dalej podczas tego sobotniego nabożeństwa, bo myślę, że odczuwamy Jego bliskość, Jego pomoc, Jego opiekę. Cieszę się, że mogę być razem z Wami podczas tego wyjątkowego sobotniego nabożeństwa. Wprawdzie pamiętam, jak kilka lat temu mieliśmy tutaj piękny jubileusz Kościoła w Siedlcach, a dzisiaj, kiedy patrzymy na historię również tego zboru, tego kościoła, po latach, gdy z pewnych powodów ta wspólnota istniała jako grupa, dzisiaj znów powracamy do tego, aby ta wspólnota dzieci Bożych w Siedlcach tutaj mogła być jako zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. I cieszę się, że możemy w tym święcie dzisiaj razem uczestniczyć. Słowo Boże przekazuje nam tak wiele różnych historii, ciekawych historii dotyczących życia Kościoła. Kościoła Bożego, a więc tego, który powołał Pan Bóg, tego, którym Pan Bóg jest szczególnie zainteresowany. Chcę sięgnąć z Wami dzisiaj do jednej księgi Pisma Świętego, księgi Starego Testamentu. Jeżeli otworzycie razem ze mną, to jest to księga Nehemiasza. Księga napisana przez człowieka pełnego zaufania do Pana Boga, człowieka bardzo oddanego Bogu i Jego Kościołowi. Człowieka, który zajmował bardzo wysoką pozycję również w służbie na dworze króla perskiego, ponieważ Nehemiasz był człowiekiem bardzo wykształconym, był człowiekiem bardzo pełnym takich dobrych, moralnych cech, które uprawniały go do tego, aby naprawdę pełnić wyjątkową służbę. I taką służbę pełnił na dworze króla perskiego. Było to w czasie, gdy Jerozolima, czy okręg judzki, był w niełatwym położeniu. Wprawdzie minęły już dziesiątki lat od tych czasów, gdy Babilończycy najechali Jerozolimę, Judeę, gdy zburzone zostało miasto, świątynia. Część wygnańców wróciła już w tamte strony judzkich. Właściwie udało się już odbudować świątynię. Odbudowano część miasta, ale mury wokół tego miasta ciągle pozostawały zburzone. A w tamtych czasach miasto bez murów było narażone tak naprawdę na wiele nieprzyjaznych ataków. I gdy otwieramy pierwszy rozdział księgi Nehemiasza, to zdarzyło się, że jak czytamy w drugim wersecie, przyszedł jeden z moich braci i niektórzy mężowie z Judy. A więc przychodzą ci z jego gdzieś stron, które szczególnie łączą się w jego sercu z Bożym działaniem, z Bożą opieką. I kiedy przychodzą, zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. Może to pytanie wydaje się bardzo naturalne. Gdy odwiedzam moich rodziców i rodzinne strony, to jedno z pytań, które niemal zawsze im zadaję, to pytam o osoby z tamtych stron, co się u nich dzieje, co się wydarzyło ostatnio w tych stronach. No po prostu pytam. Ale w tym pytaniu Nehemiasza jest nie tylko jakieś zainteresowanie na poziomie pewnej ciekawości. On bardzo się interesuje tym, co tam się dzieje z Bożym ludem. Tym, co się dzieje z ludźmi wierzącymi. I kiedy słyszę taką odpowiedź, werset trzeci, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a bramy jego spalone ogniem. Kiedy słyszę te smutne wieści, kiedy dociera do jego, nie tylko uszu, drodzy, ale do jego serca, że wierzący, że jego bracia, jego siostry gdzieś tam dalej w tym mieście Jerozolimie żyją w trudnych sytuacjach. Przeżywają niełatwy czas. To w czwartym wersecie opisana jest reakcja człowieka, który patrzy na Boży Kościół, który żyje jego sprawami, który jest zainteresowany jego dobrem. I czytamy w tej reakcji tak. Gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się do Boga niebios. To nie było zwykłe przyjęcie informacji o tym, co się gdzieś dzieje z braćmi czy z siostrami. Ale kiedy usłyszał, w jak trudnym położeniu znajdują się wierzący, to jego serce się bardzo przejęło. Usiadł, zaczął płakać, zaczął modlić się. Wzywał Pana Boga, prosząc o Jego pomoc, o Jego reakcję, Jego interwencję. Dlaczego? Bo zależało mu na dobru tego Bożego Kościoła. Ale bardzo ciekawa jest ta modlitwa Nehemiasza, a zwłaszcza pierwsze słowa, którymi zwraca się do Stwórcy. Kiedy przecież przychodzi w problemie, prawda? I tak łatwo wtedy, kiedy przeżywamy trudne chwile, koncentrować się przede wszystkim na trudnościach, przede wszystkim na problemach, to Nehemiasz, rozpoczynając swoją modlitwę, mówi tak. Ach, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. W jakim kierunku zwraca się cała uwaga Nehemiasza? Bardzo podoba mi się początek tej jego modlitwy, kiedy w tym trudzie, we łzach, w smutku, który przeżywa, rozpoczyna swoje wołanie takimi słowami. Ach, Panie Boże wielki. I zanim za chwilkę będzie przedstawiał również Bogu problem, to co robi przede wszystkim, to zwraca uwagę na wielkość Pana Boga, na potęgę Pana Boga, na to, że Bóg jest kimś, kto może pomóc, kimś, kto jest większy niż wszelkiego rodzaju problemy i trudności, jakie nawet Kościół Boży, jak w tej sytuacji widzimy, może przeżywać. I to nie o to chodzi, drodzy, że Panu Bogu potrzeba przypominać, kim jest, bo On doskonale wie, kim jest. Ale chodzi o to, że my jako ludzie niejednokrotnie potrzebujemy sobie przypomnieć, kim On jest. My jako ludzie, zwłaszcza gdy przeżywamy problemy, potrzebujemy zatrzymać się i powiedzieć, ach, Panie Boże wielki, który doskonale rozumie tą sytuację, którą przeżywam, czy przeżywamy jako Kościół, który ma moc i potęgę, żeby przyjść z rozwiązaniem, którego może w tym momencie nie widzimy, podobnie jak nie widział go w tym momencie Nehemiasz. I szczególnie, drodzy, w chwilach trudnych może nasze modlitwy winny rozpoczynać się, jeżeli nie dosłownie takimi słowami, to na pewno kierować się właśnie w taki sposób. Ach, Panie Boże wielki. Nehemiasz w tej modlitwie wyznaje Bogu swoje grzechy, wyznaje grzechy swojego ludu, prosi, powołując się na Boże obietnice, zdaje sobie sprawę, że postawa ludu Bożego mogła doprowadzić do pewnych sytuacji. Dlatego przychodzi ze skruchą, przychodzi z pokorą, ale jednocześnie przychodzi też z wołaniem, choćby zapisanym w wersecie 10, bo oni są Twoimi sługami i Twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. I szukając argumentów na rzecz tego, aby Bóg zainterweniował, aby On pomógł, nie tyle zwraca uwagę na ludzkie dokonania, ale zwraca uwagę na miłość Boga do swojego Kościoła. Mówi, Boże, to są Twoje dzieci przecież. To są ci, których odkupiłeś. Mija kilka miesięcy od tej modlitwy. Miesięcy, które są wypełnione również modlitwą w życiu Nehemiasza, tą troską o to, żeby coś zrobić w tej sytuacji. Kilka miesięcy później Nehemiasz służy na dworze króla perskiego. I w obecności króla podczas służby, drugi rozdział o tym wspomina, król zauważa jakąś troskę na twarzy swojego sługi. Nawet pytanie się pojawia, o powód tej troski, dlaczego tak jest, I Nehemiasz, zanim udzieli odpowiedzi, czytamy w 4 wersecie: król rzekł do mnie, czego byś sobie życzył w tej sytuacji, którą przedstawił Nehemiasz, o właśnie ciężkich chwilach tam jego bliskich i bliźnich w Jerozolimie. Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla. Zanim odpowie na to pytanie, czego byś sobie życzył? A widać już, że Bóg wpływa na serce króla i powoduje życzliwość. Nehemiasz radzi się kogoś, kto jest najmądrzejszy, kogoś, kto może udzielić najtrafniejszej i najlepszej rady. Kiedy przedstawia tą sytuację Panu Bogu, kiedy otrzymuje myśli, którymi dzieli się dalej z królem, serce króla jest na tyle życzliwe, że pozwala udać się Nehemiaszowi do Jerozolimy, do Judei i zająć się odbudową murów tego miasta. Co więcej, wyposaża król nawet materialnie ten projekt, który Nehemiasz przedstawił. Po podróży Nehemiasz przybywa do Jerozolimy. I rzeczywiście, kiedy patrzymy na to chwilę, gdy przybywa, to w 12 wersecie opisana została taka sytuacja. Zerwałem się nocą. Ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jerozolimy. Drodzy, jeżeli człowiekowi naprawdę zależy, jeżeli dobro Bożego Kościoła leży mu na sercu, to w tych modlitwach, które wznosi do Boga, Pan Bóg wzbudza w jego myślach takie święte zamiary. I kiedy Nehemiasz zjawił się tam sam, na razie nie wyjawiał nikomu, ale mówi: Bóg natchnął mnie pewnymi myślami, abym czegoś dokonał. Kiedy modlisz się o siebie, kiedy modlisz się o swój zbór, kiedy myślisz o tym, co można zrobić, żeby budował się, rozwijał, kiedy myślisz o tym, co ja mogę zrobić, co ja mogę wnieść w tą budowlę żywych kamieni, którą Pan Bóg kształtuje, buduje i rozwija, to podobnie jak Nehemiasza, Bóg natchnie ciebie dobrymi myślami. To podobnie jak tego człowieka, Bóg tobie da takie święte zamiary, abyś mógł wnieść coś, co będzie budujące, coś, co będzie zachęcające. Kiedy Nehemiasz nocą oglądał Jerozolimę i jej stan, to czytamy w 13 wersecie: badałem dokładnie mury Jerozolimy, które były zburzone, i jej bramy strawione przez ogień. Zapoznał się z tą sytuacją i rzeczywiście to miasto było bezbronne. Ale drodzy, przecież Bóg natchnął go, aby czegoś dokonać. Przecież nie po to przybył tam, żeby jedynie rozłożyć ręce i powiedzieć: jest problem i nic z tym nie możemy zrobić. Bóg natchnął go, żeby czegoś dokonać. A gdy Pan Bóg daje myśli, to daje też zapał, daje też entuzjazm, daje też siły, daje też umiejętności. Daje, że znajduje się obok drugi brat i druga siostra, którzy chcą ciebie wspierać, jeżeli do czegoś natchnął ciebie Pan Bóg. I kiedy zgromadził przywódców w Jerozolimie, którzy tam byli, przełożonych, to rzekł do nich tak, 17 werset: wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone, jego bramy spalone ogniem. Noże, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była ze mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli: zabierzmy się do budowy. I przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Jaka piękna relacja, prawda? kiedy Nehemiasz wie, że sam nie jest w stanie zrobić dzieła, do którego powołał go Bóg. Że potrzeba współpracy tego Kościoła, współpracy wierzących, braci i sióstr. Że każde ręce mogą być potrzebne do odbudowy tego muru. I kiedy przedstawia tą prośbę, ten plan przed innymi, mówi: zabierzmy się do budowy. A aby zachęcić ludzi do tego, żeby zaangażowali się również ze swojej strony, opowiada o dobrotliwej ręce Boga. Opowiada, jak Bóg działa w tej sprawie. Jak Bóg prowadzi, jak Bóg pomaga, jak Bóg dba i troszczy się o swój Kościół. I w wyniku działania Ducha Bożego na serca słuchających tego apelu Nehemiasza, czytamy ich reakcję w słowach: zabierzmy się do budowy. Róbmy coś dla Bożego Kościoła. Zróbmy coś dla tego miejsca, w którym jesteśmy. I przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Nie tylko ich usta wyraziły pewne myśli. Ich ręce potwierdziły, że to, co mówią, naprawdę mówią z serca. Że chcą się zabrać do dobrego dzieła. Kiedy patrzymy na trzeci rozdział, to cały trzeci rozdział opisuje ten proces odbudowy muru wokół miasta. Ale jestem naprawdę poruszony, czytając ten trzeci rozdział. Nie będziemy czytać tego rozdziału, ale jest jedno słowo, które niemal jak refren pojawia się w tym rozdziale. Jakie to jest słowo? To jest słowo obok. Ono kilkanaście razy chyba występuje w tym rozdziale. Słowo obok. Co to znaczy? No popatrzmy na werset drugi. Obok nich budowali mężowie z Jerycha. Werset czwarty. Obok nich naprawiał... Werset piąty. Obok nich naprawiali... Jaki mamy tutaj obraz przedstawiony? Mamy mur dookoła miasta, który jest zburzony. I ktoś naprawia w jednym miejscu. Obok niego... ktoś. Obok niego, ktoś kolejny. Obok niego, jeżeli patrzymy dalej na ten rozdział, drodzy, werset 10, a obok nich naprawiał, i dalej jest ktoś inny wymieniony, werset 12, obok niego, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czytamy wreszcie w wersecie 28, a od bramy końskiej wzwyż naprawiali kapłani, każdy naprzeciwko swojego domostwa. Jaki piękny obraz współpracy ludu Bożego. Jeden obok drugiego robił coś, co miało znaczenie dla budowania ochrony tego miasta wtedy. Tak sobie myślę o kościele w Siedlcach. Jeden obok drugiego. Każdy gdzieś naprzeciwko swojego domostwa, jak czytamy. Każdy dbając o to, żeby samemu przede wszystkim żyć z Panem Bogiem, żeby samemu opierać się na Słowie Bożym i Jego zasadach, żeby samemu wnosić tego ducha uprzejmości, wdzięczności, zachęty, że siostra Agnieszka wnosi takie dobre wartości, a obok niej jest siostra Wanda, która robi podobnie, a obok jest brat Adam, a obok jest kolejny brat, kolejna siostra. I co się dzieje, gdy tak każdy jeden obok drugiego? Co się dzieje, drodzy? Jest to naprawdę piękny obraz tego kościoła, który funkcjonuje w ten sposób. Co się dzieje? Dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, gdy Boży Kościół dobrze funkcjonuje, gdy trzyma się Pana Boga i gdy naprawdę dba o to, żeby wszystko było jak najlepiej, to dzieją się dwie rzeczy. Pierwsza z nich to przeciwności. Pierwsza z nich to pojawiają się jakieś problemy. Nie będę czytał tego całego rozdziału, ale rozdział czwarty zaczyna się takimi oto słowami. Gdy zaś Sanbalat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył i zaczął drwić. I dalej właściwie cały ten rozdział opisuje te próby różnych działań, które mają utrudnić odbudowę tego muru. Drodzy, to, że pojawiają się różne zewnętrzne przeciwności. Czasami w życiu może być tak, że mogą być one dowodem na to, że nie idziemy najlepszą drogą i Pan Bóg w jakiś sposób chce nas przed czymś powstrzymać, ale może być też tak, że one są dowodem na to, że idziemy jak najlepszą drogą. Że właśnie przyłożyliśmy ręce do tego, żeby jeszcze bliżej żyć z Panem Bogiem i jeszcze więcej dla Niego czynić, jeszcze bardziej Mu służyć. Dlatego w reakcji na te przeciwności werset 9 tego 4 rozdziału zapisał taką relację Nehemiasz. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko Nim straże. Wiedzieli, że idą we właściwym kierunku. Wiedzieli, że to, co robią, jest dobre. I kiedy przyszły przeciwności, kiedy przyszła wrogość, co robili? Modlili się? Wystawiali straże przeciwko nim? Drodzy, gdy przyłożymy ręce do dobrego dzieła, też grozić nam może atak. Jaki atak? No może opieszałości, może skłócenia, może zwątpienia. Co trzeba robić? Modlić się i wystawić straże przeciwko takim reakcjom. I tak robił Nehemiasz. Tak robili inni. Zaczęli też badać troszkę swoje serca i swoją sytuację. I w 5 rozdziale zobaczyli, że pośród nich jest pewien problem. Ten problem jest opisany w 5 rozdziale. Jaki? Że tak naprawdę niektórzy wyzyskiwali swoich braci, wyzyskiwali swoje siostry, biorąc w zastaw różne rzeczy, a ci biedniejsi nie potrafili się z tego wykupić. Piękny jest ten 5 rozdział, który pokazuje, jak Nehemiasz, dając swój przykład, zaapelował, żeby usunąć jakiekolwiek nierówności, żeby usunąć jakiekolwiek różnice. I tak się stało. I wszyscy chętnie to uczynili. I doszli do momentu, w którym naprawdę odczuli taką wzajemną jedność, taką wzajemną miłość. Do sytuacji, w której, jak czytamy w ostatnim zdaniu tego 5 rozdziału, i chwalili Pana, lud postąpił zgodnie z tym słowem. Nawet gdy pojawił się pewien problem, znów za łaską Bożą chwalili Pana, a lud postąpił zgodnie z tym, do czego się zdeklarowali. Drodzy, gdy spoglądamy na tą historię, na tą sytuację opisaną w Księdze Nehemiasza, chcę wrócić jeszcze do 4 rozdziału, do jednego wersetu, a mianowicie wersetu 6. Gdy pomimo przeciwności prace posuwały się dalej naprzód, to czytamy taką relację. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej. I wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Odbudowywali, w pewnym momencie mur był cały już powiązany dookoła miasta, ale do połowy jego wysokości. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w tej uroczystości powołania na nowo zboru w Siedlcach, to jeszcze nie koniec waszej wędrówki. Gdzieś dochodzimy, w cudzysłowie, do jakiejś połowy, do jakiegoś momentu, ale Bóg chce prowadzić was dalej. Chce błogosławić, chce rozwijać, chce, żeby ta budowla Bożego Kościoła z żywych kamieni była coraz piękniejsza, coraz wspanialsza. Żeby kolejne zagubione osoby, które żyją wokół was, mogły znajdować w Chrystusie Zbawiciela, Przyjaciela, Króla i Pana. Potrzebujemy tego nastawienia, tych chęci, tego, żeby ochoczo, podobnie jak czytamy na tym pięknym przykładzie, służyć Bogu dalej. Jeszcze jeden werset w tej historii chcę przeczytać, który pokazuje, jak z Bożym błogosławieństwem sprawa posuwała się do przodu, posuwała się naprzód. I w rozdziale 6 Czytamy, jak dzięki Bożej łasce, Jego pomocy, lud Boży działając, będąc zaangażowany, doświadczył następującego błogosławieństwa. Werset, rozdział 6 i tam werset 15 oraz 16. A mur został wykończony. 25 dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. Co się stało? Mur został odbudowany. To dzieło, którego się podjęli, które zaczęło się od pytania jednego człowieka, co słychać w moich stronach? Zobaczcie, że jeżeli Pan Bóg coś prowadzi, to dobre rzeczy czasem zaczynają się właśnie od myśli w sercu jednej osoby. Ale od pytania, które było połączone z prawdziwą troską o Boży Kościół, które było połączone z prawdziwym zainteresowaniem dobrem tego ludu. I zobaczmy, jak krok po kroku Bóg prowadził, wyposażał, życzliwość królów sprawiał, zapewniał środki, wszystko, co było potrzebne. I krok po kroku doszli do momentu, w którym, jak czytamy, mur został odbudowany. A w 16 wersecie, czytając dalej, słyszymy: a gdy dowiedzieli się o tym wszyscy nasi wrogowie, zlękli się wszyscy poganie, którzy wokół nas mieszkali, i bardzo upadli na duchu, widząc, że po myśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło. Jakim pięknym słowem Nehemiasz opisuje tą sytuację. I mówi: to, co się stało, to, do czego zaangażowaliśmy swoje serca, umiejętności, dary, talenty, czas, to dzieło zostało zrealizowane w jaki sposób? Po myśli naszego Boga. Drodzy, trudno chyba o takie piękniejsze uczucie, które może mieć miejsce w Kościele. Właśnie uczucie, w którym w Kościele jest to prawdziwe przekonanie, że to, co czynimy, to, co się dzieje, dzieje się po myśli naszego Boga. Że dzieje się z Jego błogosławieństwem, że dzieje się z Jego pomocą, że dzieje się z pełną Jego akceptacją i życzliwością. Niech Bóg tak buduje ten zbór w Siedlcach. Niech Bóg tak kształtuje i pomaga. Niech Bóg tak błogosławi, aby ten Kościół mógł również takie słowa z ust Bożych gdzieś w swoim sercu, w przekonaniu słyszeć. To, co się dzieje, dzieje się po myśli naszego Boga. Bądźmy blisko Niego. Niech On będzie dla nas tą skałą, na której opieramy nasze życie. A każdy z nas, z was, drodzy, w tym Bożym Kościele, jako ten żywy kamień, niech będzie zaangażowany w Jego rozwój. A wszystko, spraw to, drogi Boże, niech dzieje się w tym Kościele, w tej wspólnocie, po myśli naszego Boga.